Co byś im powiedziała, tym młodym chłopakom i dziewczynom, którzy startują w zawodzie kompozytora muzyki filmowej, fach przedziwny, nieokreślony, nie wiadomo w ogóle jak się tego nauczyć, nawet jak są studia, to nie wiadomo.
Ja myślę, że równie nieokreślony jak producent, jak zawód producenta. To jest jakiś taki przykład, że jeżeli się w coś bardzo wierzy, tak, bardzo wierzy, to czasami człowiek jest gotowy skoczyć na główkę do pustego basenu ze ślepym przekonaniem, że nic mu się nie stanie.
I czasem rzeczywiście nic się nie dzieje.
Czasem rzeczywiście nic się nie dzieje. Bo w tym biurze teraz, w którym jestem w Warszawie, są same kobiety.
W podcaście Score in the City o muzyce filmowej w roku, w którym kino obchodzi 130 urodziny. Spotykam się z Ewą Puszczyńską. Pierwszy raz, chociaż z Ewą już rozmawiałyśmy do innych programów i dla radia wcześniej wielokrotnie. Jedna z najlepszych producentek w Europie, bez cienia wątpliwości. Producentka obsypanych nagrodami polskich filmów i nie tylko polskich ostatnich lat. Chciałabym tutaj kilka chociażby wymienić, więc powiem o nagrodzonej Oscarem Idzie. Powiem o nominowanej do Oscara Zimnej Wojnie, o Quo Vadis Aida, o Zabij to i wyjedź z tego miasta, a także ostatnio o Strefie Interesów. Warto wspomnieć, nagrodzonej dwoma Oscarami. Dzień dobry, Ewa.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za te przemiłe słowa. To bardzo, bardzo tak czasami przyjemnie łechczą ambicyjkę, ale staram się nie poddawać tym łechtaniom, żeby ta moja ambicyjka nie urosła w jakąś nie wiadomo jaką ambicję. Ale bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa.
No jakoś nie mam wątpliwości, że ty akurat skromnie po prostu się odwrócisz potem i wrócisz do biura. No właśnie, a propos biura. Rzadko goszczę, powiedzmy, filmowców innych dziedzin niż muzycznych w podcaście, ale to się zdarza. No, producent to jest taki fach bardzo istotny w tym całym układzie, jakim jest film. I chciałabym, żebyśmy porozmawiały na początek o Dziewczynie z Kolonii. To jest film, który właśnie teraz do polskich kin wszedł. Możecie go oglądać. Absolutna perełeczka. Bardzo wam polecam ten film, ale zanim o nim, to co dziewczyna z Łodzi robi w Warszawie?
Dziewczyna z Łodzi, jak już powiedziałaś, prawda, idzie do biura. Mianowicie ja tutaj przeniosłam się z Łodzi, no powiedzmy mniej lub bardziej na stałe, tymczasowo, ale jednak, bo tutaj produkuję filmy, produkuję nowy film Pawła Pawlikowskiego, a także inny debiut polskiej reżyserki. I trudno jest, mimo tego, że w tej chwili bardzo łatwa jest ta komunikacja telefoniczna, online'owa, to jednak zupełnie inaczej to wszystko się robi, jak się jest twarzą w twarz, można sobie popatrzeć w oczy, dotknąć się i tak w ogóle mieć poczucie, że się jest w środku tego wszystkiego, że czuje się to mięso i pulsującą krew. To zupełnie jest inaczej.
No, poza tym biuro wymaga jednak biurowego życia, wiesz, tych kawek i tych rozmów.
No tak!
Także w filmie, bo każdy film ma biuro.
Każdy film ma biuro, czasami więcej niż jedno. Oczywiście tak, są kawki, ale są rozmowy i to nie tylko o filmie, bo tak to byśmy musieli rozmawiać tylko o rozwiązywaniu, nie chcę powiedzieć problemów, ale jak to się po angielsku mówi, jest to challenge, jakieś wyzwanie. Więc rzeczywiście te rozmowy się często, właściwie w 90% toczą wokół tego, ale rozmawiamy również o życiu, o naszych psach, kotach, narzeczonych, mężach i tak dalej. Bo w tym biurze teraz, w którym jestem w Warszawie, są same kobiety.
Wow. Tak jak w twojej firmie chyba wciąż,
tak
prawda?
Tak jak w mojej firmie. Same kobiety, tak.
Film Dziewczyna z Kolonii, żeby tak przy dziewczyńskich tematach pozostać, i do Fluka, to jest film inspirowany prawdziwą postacią i prawdziwymi wydarzeniami. Oto Vera Brandes, nastolatka jeszcze właściwie, organizuje koncert Keita Jarretta w Kolonii. Jak się później okazuje, najpopularniejszy koncert jazzowy wszechczasów. Jak taka, jak już powiedziałam, perełeczka, bo jest to naprawdę cudny, bardzo ciepły film, idealny na lato, trafiła do ciebie? Skąd polska producentka w niemieckim filmie?
To jeszcze powiem, to, że absolutnie się zgadzam z tym, że to jest przeuroczy film, a o naprawdę fantastycznej dziewczynie. Jak to trafiło? Wiesz, to może zabrzmieć bardzo banalnie, ale kolega producent niemiecki, który produkował ten film, był głównym producentem, ja byłam tylko mniejszościowym koproducentem, tak to się fachowo nazywa, szukał po prostu miejsca, sali koncertowej, teatru, które by w jakiś sposób po, powiedzmy, małych przeróbkach postprodukcyjnych udawało operę w Kolonii, bo tamten koncert się wtedy odbył. Opera w Kolonii była wtedy, kiedy myśmy kręcili w remoncie od wielu lat. Nie można było w oryginalnym miejscu nakręcić, wobec tego szukał wszędzie po całej Europie. I tak troszeczkę rzutem na taśmę, przy okazji innej rozmowy zapytał, czy w Polsce czegoś by nie było. I myśmy po prostu powiedzieli, dobra, spróbujemy, poszukamy. Poszukaliśmy i okazało się, że Teatr Wielki w Łodzi jest po prostu idealnym miejscem na to, żeby tam ten film, część tego filmu, ale sam koncert również tam nakręcić.
I czyli to, co widzimy na scenie, to jest Łódź.
To jest Łódź, to jest Teatr Wielki w Łodzi, no to jest po prostu, kino jest czasami jednym wielkim oszustwem, chyba że jest to film dokumentalny.
Ale słuchaj, to już jest druga filmowa rola teatru, jaką znam, bo przychodzi mi do głowy jeszcze mój rodzinny Cieszyn i Teatr Adama Mickiewicza, który zagrał u Andrzeja Wajdy w Ziemi Obiecanej, więc tak, to role ważne.
Oczywiście, to są bardzo, bardzo dużo różnych teatrów w Polsce grało w różnych filmach. Teatr Wielki w Łodzi, ale tylko w foyer również zagrał dużą rolę w Zimnej Wojnie. Więc to jest, szukamy miejsc, które czasami są tym, czym naprawdę są, a czasami są zupełnie czym innym w naszych filmach. I tak właśnie to się stało, podsumowując. I wtedy oni przyjechali, zobaczyli, powiedzieli, tak, to jest to, wobec tego chcemy tu nakręcić. I pomyślałam sobie wtedy, dobrze, jeżeli i tak mamy to zrobić, to może przyniesiemy jakieś polskie pieniądze do tego filmu i będziemy oficjalnym koproducentem i będziemy mogli wtedy brać udział w tych wszystkich festiwalach i tak dalej, a nie tylko serwisantem, który zorganizuje zdjęcia i odeśle filmowców niemieckich do domu. I tak to się stało. Dostaliśmy wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dostaliśmy wsparcie miasta Łódź, tego Łódzkiego Funduszu Filmowego i tak to się stało. I 10 dni zdjęciowych zostało nakręconych w Łodzi.
To całkiem sporo. A ten fortepian, nie możemy zdradzać za dużo, który też gra całkiem charakterystyczny epizod, też był łódzki?
Też był łódzki. Absolutnie wszystko, co jest w części łódzkiej w tym filmie, jest łódzkie.
Jak zareagowałaś na tę historię? Bo jak zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś mi, że będzie taki film, który jest o tym, jak dziewczyna zrobiła koncert Kita Jarretta, to ja musiałam sobie aż sprawdzić, bo mi się to wydawało kompletnie nieprawdopodobne, że nastolatka jest w stanie zrobić coś takiego. Zwłaszcza z perspektywy dzisiejszej produkcji koncertów i tego, jak ten rynek wygląda teraz.
Tak, ale wiesz, to oprócz tego, że znaliśmy tę lokację, to mi się bardzo również podobała ta historia. Dlatego, że to jest coś, co uważam jest bardzo aktualne, jest takim przesłaniem dla kobiet, dla dziewczyn, że po prostu to jest o dziewczynie dla mnie. Ten film jest o dziewczynie, która ma marzenia i ma odwagę, żeby te marzenia spełniać. I nie zastanawia się nad tym, czy jej się uda, czy jej się nie uda. Ona wie, że ona musi to zrobić, tak? I żeby nie zdradzać za dużo, ale zachęcić Państwa do obejrzenia tego filmu, to jej się udaje. Determinacją, przekonaniem, pokonywaniem trudności, które wydają się momentami kompletnie nie do pokonania. I takim...
Każdy by się poddał na jej miejscu w pewnym momencie.
Każdy by się poddał, tak. Natomiast ona absolutnie się nie poddaje do samego końca, ale też nie chcę zdradzać, bo nawet tamta historia z tym fortepianem, którego nie było, a okazuje się, że cały czas był tam, gdzie miał być. To było coś niesamowitego w tej historii również.
Prawdziwą Werę Brandes widzimy na końcu zresztą.
Tak, widzimy.
Bo ona żyje.
Ona żyje, wciąż pracuje i ona została jedną, no chyba najlepszą producentką muzyczną niemiecką kobietą, ale myślę, że nie tylko niemiecką, ale również europejską. Więc to jest przeurocza kobieta. Ona była w Łodzi na zdjęciach. Była z nami na rap party, jak skończyliśmy, czyli mieliśmy właśnie
na przyjęciu, bo jest zawsze na koniec jest przyjęcie.
Jest przyjęcie,
tak. Na koniec zdjęć.
Więc dostaliśmy przepiękną właśnie płytę koncertu z jej dedykacją na okładce. Także to są bardzo, bardzo miłe wspomnienia. Naprawdę czarująca, przemiła, mądra, osoba, która wiele może powiedzieć o muzyce i mówi o tym w bardzo interesujący sposób.
Tak, abstrakcyjna wręcz determinacja. Czy ty znasz takie przykłady w świecie filmowym, że ktoś się na coś uparł no tak bezczelnie, nawet kiedy to nie miało sensu i dopiął swego, czy to jest wasz chleb powszedni?
To bardzo często jest nasz chleb powszedni, ale powiem szczerze, że teraz tak po prostu od z głowy nie podam takiego przykładu, który rzeczywiście by ilustrował to, co powiedziałaś, ale myślę, no nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale też nie chcę być fałszywie skromna. Takim przykładem była strefa interesów. Kiedy mogę to zdradzić, mój team łódzki bał się tego. Mówił, że to jest dla nas za duża produkcja, że my sobie nie damy rady, żebyśmy nie robili, nie robimy. I któregoś dnia, kiedy już po prostu po raz kolejny słuchałam tego, że nie damy rady, powiedziałam: dziewczyny, ja ten film zrobię, z wami czy bez was. I macie po prostu 24 godziny na to, się decydujecie w tym być czy nie, bo jak nie, to ja muszę sobie poszukać nowego teamu. Oczywiście one zostały, zrobiliśmy ten film, film odniósł sukces, potem rzeczywiście przyznały mi, że miałam rację.
To nic dostał Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy i Oscara za dźwięk.
Za dźwięk, właśnie, bo i to jest, no i to jest jakiś taki przykład, że jeżeli się w coś bardzo wierzy, tak, bardzo wierzy, to czasami człowiek jest gotowy skoczyć na główkę do pustego basenu ze ślepym przekonaniem, że nic mu się nie stanie.
I czasem rzeczywiście nic się nie dzieje.
Czasem rzeczywiście nic się nie dzieje. Ale są przypadki, że głowę sobie można rozbić, więc trzeba to wszystko bardzo dobrze rozważyć również.
Bez względu na to, czy wiedzieliście o tym, że za koncertem słynnym, legendarnym i jak już powiedziałam, najlepiej sprzedającym się, najpopularniejszym koncertem jazzowym w historii Keitha Jarretta w Kolonii stoi nastolatka. Bez względu na to, to aż się prosi, żeby powiedzieć, że za sukcesem mężczyzny bardzo często stoi kobieta. A czy kobiety wciąż muszą walczyć o swoją pozycję w filmie? Bo może już nie. No, ty jesteś kobietą z ogromnymi sukcesami w swojej branży. Jak to jest dzisiaj? Bo może dzięki także twojej pracy już mamy te pozycje.
Myślę, że tak, że pozycje mamy. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze i wszędzie kobiety nie mają żadnych problemów. Czasami ciągle jest tak, że owszem, mężczyznom się wydaje, że wiedzą lepiej i patrzą na nas z góry. To zależy też od mężczyzny, od człowieka, ale wtedy po prostu trzeba robić swoje i się tym w ogóle nie przejmować, że ktoś myśli o nas, o, mała kobietka, nie tutaj jej miejsce. Ale coś, co ja obserwuję w ogóle naprawdę z ogromną radością, to jest to, ile jest młodych producentek w Polsce. Młodych dziewczyn, które dodatkowo mają taką cechę, której ja nie mam. Potrafią sobie wypracować taki balans praca, rodzina, dom, czyli praca, życie. I mają normalnie rodziny, rodzą dzieci, ale cały czas pracują, szukają projektów, rozwijają projekty filmowe, produkują filmy i to jest wspaniałe. I one są silne, one są też zdeterminowane, chcą, wierzą w to, co robią, wierzą w to, że robią coś ważnego również, tak, bo tworzą bardzo ważną część polskiej i nie tylko polskiej, bo również europejskiej, światowej kultury. Więc to mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Podziwiam te dziewczyny, mam dla nich ogromny szacunek.
Dla mnie dziewczyna z Kolonii to jest też portret takiego uczucia, które bardzo często dziewczyny mają, kiedy starsi, mądrzejsi, czasem rodzice, czasem szefowie mówią nam: to, co robisz, nie jest tak istotne, jak ci się wydaje. I to jest opowieść o tym, żeby wierzyć w to, że jeśli czujesz, że coś jest istotne, to żeby za tym iść. Jeszcze odejdę w stronę muzyczną już teraz i zapytam trochę o pracę z muzyką. Nie ma w tym filmie ani dźwięku koncertu z Kolonii Keitha Jarretta, ale jest cała masa innych. To było wyzwanie muzyczne, ponieważ ten film ma oczywiście muzykę jazzową, taką adaptowaną na potrzeby filmu. Ma dużo muzyki wewnątrzkadrowej, to jasne, chyba w ogóle najwięcej. I ma muzykę ilustracyjną, nad którą pracował polski kompozytor Hubert Walkowski, laureat Young Talent Award na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Tak się zgadaliśmy, to wyszło na to, że chyba ja wtedy tę galę prowadziłam, jak on dostawał tę nagrodę. To jest takie miłe, tak. Zapytałam Huberta, jeśli pozwolisz na chwilę, odejdziemy do niego. Zapytałam Huberta o pracę nad tą muzyką i posłuchajcie, co mi powiedział.
Lieben tut man, solange man jung ist.
Ich bin Konzertveranstalter. I'm booking a tour for the Ronnie Scott Trio.
Wenn du in deinem Leben was erreichen willst, muss verdammt auch mal einen anderen Weg einschlagen.
He's a dentist.
Was glaubst du, wo du jetzt hingehst?
Berlin, Jazztage, ich bin Montag wieder zurück.
Jaki to jest dźwięk tamten jeden, który powtarzasz na
sis.
Dlaczego taki?
Szczerze mówiąc nie pamiętam. Chyba tak randomowo mi ta ręka tam upadła. Zresztą lubię czarne klawisze zawsze, więc użyłem sisa akurat.
No ale wiesz, że to robi taki klimat właśnie Gita Jared.
No trochę tak, trochę tak. No poniekąd pewnie nawet czasem podświadomie były te inspiracje od Kifa w jakiś sposób. Więc bardzo możliwe, że tak, że ten jego duch może gdzieś tam w tej mojej muzyce w jakiejś jednej z tej występuje. Tą moją muzyką chciałem przede wszystkim odzwierciedlić te narastające, buzujące emocje głównej bohaterki, która...
Jak w thrillerze,
tak, no bo to jest... Ja będąc na jej miejscu byłbym mega... Ja nie wiem, czy ja bym w ogóle się podniósł z ziemi. Bo ona tam taki musiała stres przeżyć, że to dla mnie jest niewyobrażalne, niepojęte. I też i to właśnie moja muzyka miała przedstawiać w tym fragmencie. To były główne pierwsze skrzypce tego.
Pierwsze skrzypce, które ostatecznie stały się po prostu biało-czarnymi klawiszami.
Tak, tak, biało-czarnymi klawiszami. No miałem działać właśnie tak podskórnie, podprogowo. No bo wiadomo, muzyka... nie zawsze, znaczy rzadko w zasadzie jest na tym pierwszym planie, chyba że reżyser...
Chyba że jest to Spielberg, wiesz,
no, właśnie, jest taki właśnie. Cel. Więc tutaj naprawdę musiałem bardzo uważać, zbalansować tą muzykę z obrazem, żeby za bardzo się też nie wychylać, a jednocześnie te emocje bardzo mocno podkręcać.
In Berlin I saw Keith Jarrett play for the first time.
Ich will ein Konzert organisieren für Keith Jarrett.
Ich werde den Saal füllen.
Jazz ist Museumsmusik. Jazz ist tot.
Kein Jazzkonzert, ein Keith Jarrett-Konzert.
Complete improvised freedom. No one knows where this is headed.
Selbst wenn das letzte Instrument auf der Welt wäre.
Jak pracuje producent z kompozytorem? Jaka jest między wami relacja? Bo najczęściej mówi się o tych parach, wiesz, słynnych reżyser i kompozytor. Sergio Leone i Ennio Morricone, Andrzej Wajda, Wojciech Kilar, Roman Polański, Krzysztof Komeda.
No bo tak de facto ostatecznie to oni pracują ze sobą, tak? Producent tylko ma, oczywiście dopóki się nie urodzi, nie zbuduje taka silna więź, jak te, o których powiedziałeś przed chwilą, to producent po prostu proponuje, tak? Szuka, rozmawia z agentami, słucha i proponuje reżyserowi kompozytora, czy też kompozytorów, tak? Do filmu. Rzadko jest tak, bo czasami reżyser chce kogoś bardzo konkretnego, bo zna muzykę, wie, kto będzie bardzo dobry do jego filmu i wtedy oczywiście tutaj łączymy te dwa talenty, ale natomiast często i tak było w przypadku Dziewczyny z Kolonii. Bardzo trudno było zadowolić. To była długa praca i duży wysiłek Huberta, który udowodnił swoim talentem i swoją pracą, że absolutnie potrafi zrobić i spełnić oczekiwania reżysera. Ale to nie było takie proste. Myśmy musieli zaproponować kilku kompozytorów. Ja tutaj ograniczyłam, żeby to nie było więcej niż trzech, bo wtedy za duży wybór to też nie jest dobry. No, Hubert, nazwijmy, wygrał ten konkurs i potem pracowali już bezpośrednio z IDO, robiąc, zmieniając, poprawiając, skracając, wydłużając i tak dalej. I doszliśmy do tego, co w tej chwili jest w filmie. Także ta praca jest... Producent nie ma takiego dużego wpływu. Może zasugerować, może podpowiedzieć, może połączyć, ale nie pracujemy bezpośrednio. Ja powiem tak, może są producenci, którzy to robią. Nie pracuję bezpośrednio z kompozytorem.
No ale żeby zaproponować jednego, dwóch, trzech czy czterech, albo cztery dziewczyny, ty musisz wiedzieć, kto na rynku jest, prawda? I to jest, tak, czyli ty musisz wiedzieć, znać się jako producentka tak naprawdę na każdej dziedzinie filmowej.
Znać się może to też
zapowiedzieć, gdzie szukać.
Muszę mieć orientację przy niektórych dziedzinach, tak? Także generalnie lubię muzykę, więc po prostu interesuję się mniej więcej tym, co jest na rynku, ale znam agentów, którzy reprezentują muzyków, tak? Także jeżeli nawet sama nie wpadam na pomysł, to dzwonię do zaprzyjaźnionych agentów i mówię, słuchajcie, jest taki i taki film, taki, zobaczcie, szukamy kompozytora, tak? I oni wtedy zwykle przysyłają, mówią, to jest w punkt, masz jednego albo masz dwóch i to się tak odbywa.
I to się tak odbywa. I zdarzają się jeszcze konkursy. To jest taka, wiesz, legenda nawet. Ja pamiętam taką anegdotę z Hollywood, że w pewnym momencie wprowadzono takie prawo, że chętni do pracy kompozytorzy nie mogą zostawiać już takich kopert ze swoją muzyką w wytwórniach czy w biurach u reżyserów, bo potem to ginie, nie wiadomo kto ma prawa i jest w ogóle niezgodne z prawem filmowym. Ale konkursy cały czas się organizuje.
Tak, konkurs się organizuje i to, mówię, dopóki nie ma takiej symbiozy reżyser, kompozytor przy jakichś tam filmach, tak jak chociażby przy Strefie Interesów, to Mike'a Levy to współpracuje z Jonathanem Glazerem.
Na stałe w miarę.
Na stałe w miarę. W zasadzie także tutaj nie było żadnego konkursu, bo wiadomo, że to Mike'a Levy będzie robiła muzykę. Natomiast konkursy, wracając do konkursów, tak, konkursy się organizuje nie tylko do, powiedzmy, niezależnych filmów, które ja najczęściej robię, ale także do seriali. I tutaj też mogę powiedzieć, że ostatnio mam fantastyczną przygodę produkcyjną z serialem. I to też było takie moje doświadczenie, że to jest zupełnie innego rodzaju muzyka. Tak? Muzyka dla serialu jest, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że nie jest muzyką artystyczną. Jest, musi tam być coś fajnego, ale to jest w bardzo dużym stopniu i bez urazy dla nikogokolwiek, to jest również oparte na bardzo dobrym, głębokim rzemiośle i znajomości rzeczy, kompozycji, oczywiście instrumentów, ale również całego rytmu, w jakim się opowiada w serialach, w tym pocięciu na odcinki. I tutaj również bardzo dużą decyzyjność, w zasadzie największą, ma już stacja, dla której robimy, tak? Bardzo często zwykle to się odbywa tak, że znowuż my kogoś proponujemy, producenci, tak? Zwykle jest kilku kompozytorów, oni przysyłają próbki swoich prac do konkretnych scen. Jeżeli coś się podoba, to idziemy dalej, oglądają odcinki, ale to jest też praca, jest to inny rodzaj pracy niż do filmu niezależnego, ale to jest również praca bardzo interesująca, bo tu się trzeba wykazać znajomością taką szerszą tego, co widz, co oglądający lubi, co mu być może pomaga w odbiorze tego filmu, tak?
Każda stacja ma chyba swoją widownię.
Każda stacja ma swoją widownię, którą zna. I dlatego też tutaj są bardzo pomocni w tym, że wiedzą, okej, chcemy z tym panem A, dlatego że on, wiemy, już z nim na przykład pracowaliśmy, albo znamy jego muzykę do innych seriali, nie dla naszej stacji i to jesteśmy praktycznie pewni, że to będzie właśnie to. Że ta muzyka będzie pomagała widzowi. Nie mówię o tym, że muzyka ma ilustrować emocje, tak? Ale że ona będzie jakoś pomagała widzowi przez te emocje przejść, przepłynąć. I to jest też bardzo ważna rola muzyki. Poza tym myślę, naprawdę, żeby ludzie mogli takie ćwiczenie zrobić, które ja miałam przyjemność i w ogóle szczęście, że mogłam sobie zrobić takie ćwiczenie, podłożyć własną muzykę, znaczy nie własną, którą skomponowałam, ale z biblioteki muzyki do dowolnego wybranego fragmentu z dowolnego filmu, najpierw oglądając to z oryginalną muzyką, a potem wybierając swoją, jedną, drugą, trzecią, jak bardzo to udowadnia, jak wtedy możemy zrozumieć, jak muzyka jest ważna i jak muzyka zmienia przekaz danej sceny. Jak zmienia to, o czym ta scena jest, o czym mówi. I to jest fantastyczne doświadczenie filmowo-muzyczne. I mam nadzieję, że wielu ludzi będzie mogło przeżyć takie, poeksperymentować po prostu samemu.
Tutaj często powtarzam takie hasło, szczególnie w tym roku ono staje się mottem całego podcastu. Muzyka w filmie jest wiadomością, jest komunikatem, coś nam mówi. A Paweł Pawlikowski, który jest takim eksperymentatorem muzycznym, jak Tarantino wnosi swoje płyty do kina, to jest łatwy reżyser do współpracy w tym sensie muzycznym?
Paweł jest, ma ogromną wiedzę muzyczną, ogromną i to w różnych dziedzinach muzyki. w swoich filmach wykorzystuje owszem muzykę komponowaną, ale czasami to są po prostu skomponowane dźwięki, ale bardzo dużo muzyki, która istnieje, muzyki klasycznej, uwielbia Bacha, mam nadzieję, że go tu nie zdradzę.
No ale też sposób, w jaki dał zagrać piosence Dwa serduszka w Zimnej wojnie, to było imponujące.
Nie tylko Dwa serduszka, tam w ogóle było dużo utworów właśnie Mazowsza. I to...
Ja teraz wszyscy myślą, że Dwa serduszka to jest ta piosenka z filmu Zimna wojna.
Dokładnie to, ale dobrze, niech myślą. I bardzo często wie, i jest zapisany już w scenariuszu, że w tej scenie chciałby taki i taki utwór, tak? Także on tę wiedzę muzyczną ma ogromną i to bardzo ułatwia pracę, tak? Bardzo ułatwia, bo on wie konkretnie, czego chce. I albo od razu nam mówi, dobrze, sprawdźcie prawa do tego, bo my już mamy to w scenariuszu zapisane. Albo komponuje, bardzo lubi pracować z Marcinem Maseckim. I zresztą my wszyscy bardzo lubimy pracować z Marcinem Maseckim.
Ja też lubię pracować z Marcinem Maseckim.
No właśnie, chyba wszyscy lubią Marcina Maseckiego. Też człowieka o ogromnym talencie muzycznym, wykonawczym, nawet śpiewa przecież. I właśnie a propos w serialu, o którym jakoś tak, prawda, na okrągło na razie muszę mówić, bo nie mogę inaczej. Też również zagrał nam Marcin Masecki. Także no, muzyka w filmie, czy w serialu i w filmie dokumentalnym muzyka jest wszędzie, muzyka jest moim zdaniem. I przez to kino, powiem troszeczkę tak, że przez to kino dla mnie skupia w sobie wiele sztuk, tak? Bo jest to, trzeba napisać, czyli jest to literatura. Potem trzeba pokazać to w obrazie, czyli jest to po prostu obraz, fotografia. Trzeba tutaj zagrać, są aktorzy, czyli jest również sztuka interpretacji tego słowa. I oczywiście również muzyka, która pomaga, która nas przenosi, która jest absolutnie no, integralną częścią. Integralną.
Pozdrawiamy wszystkich młodych kompozytorów, którzy nas słuchają. Wiem o tym, że słuchają. I wiem, że jakoś nie przepadasz za takimi pytaniami, ale ja muszę cię gdzieś tam zapytać o taki, nie wiem, taki jakiś, jakąś radę małą albo jakieś takie spojrzenie łaskawe w stronę młodych wchodzących dzisiaj do zawodu z twojej pozycji jednak bardzo, bardzo mocnej, producenckiej, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Co byś im powiedziała, tym młodym chłopakom i dziewczynom, którzy startują w zawodzie kompozytora muzyki filmowej, fach przedziwny, nieokreślony, nie wiadomo w ogóle jak się tego nauczyć, nawet jak są studia, to nie wiadomo.
Myślę, że równie nieokreślony jak producent, jak zawód producenta. Ale ja to, co po pierwsze, tak jak już powiedziałaś, ja nie bardzo lubię takie pytania, bo ja nie lubię udzielać rad, bo nie czuję się na tyle... Ja cały czas, Boże, nie chcę zabrzmieć jak nasz pan prezydent, cały czas się uczę. Ale to jest prawda, przynajmniej w moim przypadku. Natomiast myślę, że taka dla wszystkich wchodzących w zawód, jeżeli się kocha to, co się robi, to jest przede wszystkim bardzo ważne. Ale dla mnie najważniejsza jest uczciwość wobec siebie, żeby robić, żeby nie kopiować, starać się być oryginalnym, ale również czerpać wzorców, tak? Czyli słuchać. Ale najważniejsza jest taka uczciwość wobec tego, co się robi i wobec siebie. I myślę, że to w każdym zawodzie, czy to jest reżyser, czy to jest kompozytor, starać się to wszystko wydobyć gdzieś tam ze swojego wnętrza, tak? Ale to wnętrze musi być nakarmione czymś, prawda? Bo z pustego, nawet Salomon, jak wiemy, czyli z pustego brzucha, w którym nie ma emocji, w którym nie ma przeżyć zbudowanych właśnie na tym, co się słucha, ogląda, czyta i tak dalej, też niczego oryginalnego nie będzie. Ale warto szukać i wyrażać siebie poprzez sztukę. Myślę, że to byłaby moja rada, jeżeli jakakolwiek.
No i dziewczyną z Kolonii dajesz jeszcze taką radę, żeby biec ze swoimi marzeniami i się nie poddawać. Dla mnie to jest tak jak Bagdad Cafe, film żółty kolor to według tych teorii filmowych to jest taki kolor nadziei i optymizmu, więc doskonały film na nasze czasy. Powiedz mi na koniec, czy twoje filmy mają jakiś wspólny mianownik między Strefą Interesów a Dziewczyną z Kolonii, czy idą Zimną wojną? Czy gdzieś tam jest ta Ewa? Taki swój podpis zostawiasz gdzieś może?
Dlatego, że ja już mówiłam wielokrotnie, ja wybieram takie filmy, które są dla mnie ważne nie tylko jako dla producenta, ale dla mnie jako dla Ewy Puszczyńskiej, dla człowieka. I myślę, że to jest taki wspólny mianownik. Natomiast tutaj paradoksalnie, i nie dlatego, że rozmawiamy w podcaście o muzyce, wszystkie te filmy łączy muzyka i wszystkie te filmy łączy bardzo dobry dźwięk. Musimy pamiętać o tym, że dźwięk to też muzyka, nawet jeżeli nie ma w nim melodii, ale to jest, bez melodii też jest muzyka. Więc myślę, że każdy z tych filmów, które wymieniłaś, myślę, że ta muzyka przepięknie łączy.
Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Powiem jeszcze tylko, że kilka lat temu spędziłam z Tobą dzień dla podcastu Audioteki, jak się robi kino. Więc jeśli jesteście ciekawi takich kulis pracy producentki, ale tak naprawdę od kulis i takiego przejścia przez ABC tego zawodu, to zapraszam. Tam można tego podcastu w Audiotece posłuchać, na YouTubie chyba cały czas też, więc gorąco polecamy. Do Score in the City proszę też wracać.
Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło, bo że sama muszę chyba posłuchać tego na YouTubie, bo już nie
bardzo dobrze
pamiętam,
wyszło.
Co mówiłam.
Tak jak ten. Dziękuję Ci bardzo.
Do usłyszenia.